sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań i powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Paweł Kretkowski, nieustająco w studiu przed mikrofonami
Wojciech Bernard
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście będzie wizyta na gali poznańskiego sportu. Później zajrzymy także na Mistrzostwa Polski w wyścigach na kajakowych, tym razem ergometrach, i mówić będziemy także o sierpniowych, uwaga, Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które odbędą się na poznańskim Jeziorze Maltańskim. Nie zabraknie także obszernego bloku Wielkopolskie Gole. Opowiemy o sparingowych spotkaniach piłkarzy Lecha Poznań, Warty Poznań. Będziemy także rozmawiać o obozie piłkarzy KKS-u 1925 Kalisz. Powiemy także o rezerwach poznańskiego Lecha. To wszystko przed nami. Niedziela, 18 dzień stycznia. Ile to do końca 2026 roku? 347 dni jeszcze.
Już z Górkim. Reprezentacja polskich piłkarzy ręcznych rozgrywa swój drugi mecz w ramach trwających na parkietach Danii, Norwegii oraz Szwecji. Mistrzostw Europy biało-czerwoni w Kristianstad od 18 walczą z Islandią. W drugiej połowie niestety przegrywają 12-16. Kasper Tomasiak wywalczył 12 pozycję w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Słoweniec Domen Prevc. Kolejne miejsca na podium zajęli Japończyk Ryoyo Kobayashi i Austriak Daniel Trofenik. Dwa medale wywalczyły polskie drużyny w ostatnim dniu zakończonych w holenderskim Tilburgu Mistrzostw Europy w short tracku. Srebro zdobyła nasza sztafeta mieszana, brąz sztafeta męska. Polskie hokeistki na trawie zajęły 8 miejsce w halowych Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Pradze. W ostatnim swoim meczu turnieju przegrały ze Szwajcarią 3-4. Tytuł po raz 18 w historii wywalczyły Niemki po finałowym zwycięstwie nad Czeszkami 5-2. W ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań wygrał na wyjeździe z VBW Gdynia 78-71. W Ekstraklasie koszykarzy trwa wyjazdowe starcie zespołu Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski z GTK Gliwice. W czwartej kwarcie Ostrowianie prowadzą 66-60. Gorzej wiedzie się pierwszoligowej ekipie Enea Basket Poznań, która na wyjeździe w Łańcucie z Sokołem przegrywa w trzeciej kwarcie 42-52. Kończymy przypomnieniem smutnej informacji. Po długiej chorobie zmarł w Poznaniu Andrzej Kuczyński, dziennikarz sportowy, wieloletni współpracownik Polskiej Agencji Prasowej Głosu Wielkopolskiego i Katowickiego Sportu, a także popularyzator hokeja na trawie.
Redaktor Andrzej Kuczyński współpracował także oczywiście bardzo często z naszą redakcją, dzieląc się swoją wiedzą nie tylko o hokeju na trawie, ale także wspominając wiele wydarzeń także z historii wielkopolskiego i polskiego sportu. Warto tak trochę anegdotycznie przypomnieć postać Andrzeja, który już jako dziecko zafascynował się sportem, między innymi na oczy obserwował ostatni tytuł mistrza Polski zdobywany przez piłkarzy poznańskiej Warty. Był na słynnym meczu z krakowską Wisłą 30 listopada 1947 roku i myślę, Wojtek, że my także możemy Andrzeja i będziemy bardzo życzliwie wspominać zawsze, bo zawsze z otwartym sercem dla ludzi wchodzących do tego niełatwego zawodu dziennikarza sportowego. Ja przynajmniej tak to odbierałem, spotykając Andrzeja, kiedy swoją przygodę rozpoczynałem. Andrzej oczywiście wtedy był już uznanym żurnalistą.
Sam miałem okazję też kilka cennych rad od Andrzeja otrzymać. No, taki legendarny jest jego notes, w którym niezależnie od upływu czasu i rozwoju technologicznego cały czas zapisywał wszelkiego rodzaju notatki podczas spotkań sportowych. Nawet już nie pracując jako dziennikarz dla wymienionych wcześniej tytułów, tylko po prostu dla własnej satysfakcji, robiąc zapiski z różnego rodzaju spotkań sportowych. Zresztą jesienią jeszcze można było go spotkać przy Bułgarskiej na meczach poznańskiego Lecha, gdzie spokojnie oglądając z trybuny prasowej też mieliśmy okazję parę razy porozmawiać.
Niech redaktor Andrzej Kuczyński, naprawdę niesamowicie życzliwy, dobry człowiek, spoczywa w pokoju. 13,5 minuty po 19. Co prawda Eros Ramazzotti nie śpiewał na odbywającej się w minionym już tygodniu gali poznańskiego sportu. O artystyczną oprawę zadbał znakomity kwartet smyczkowy Forte Quartet. A jak to wszystko wyglądało, o tym w relacji naszego reportera Dawida Cytrowskiego.
11. edycja poznańskiej gali sportu. Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, pan Maciej Piekarczyk. Panie dyrektorze, wracacie do tej koncepcji po kilku latach przerwy. Skąd taki pomysł, żeby poznańską galę sportu reaktywować?
Tak, próbowaliśmy innych imprez, które też podsumowywały poznański sport, forum poznańskiego sportu. W zeszłym roku rozdzieliliśmy pewne elementy, które dzisiaj będą stanowiły całość i wracamy do czegoś sprzed paru lat. Myślimy, że jesteśmy przekonani, że to jest właśnie dobry moment, początek roku, żeby uhonorować super seniorów, sport młodzieżowy, kluby, które liderują w tej dziedzinie w Poznaniu, no i oczywiście stypendystów miasta Poznania.
Jaki to był ten 2025 w Poznaniu pod względem sportowym?
Oczywiście były sukcesy, ale były też może nie porażki, ale sytuacje, gdzie spodziewaliśmy się więcej. Jeżeli chodzi o wyniki, bo przecież wyniki w porcie są ważne, tak? Mistrzostwo Polski Lecha Poznań, wspaniała postawa Martyny Klat, tak? I innych też kajakarzy, wioślarzy oczywiście. Natomiast cały czas jesteśmy dumni z tego, że mamy tak wspaniałe szkolenie dzieci i młodzieży, że w systemie sportu młodzieżowego jesteśmy na drugim miejscu za Warszawą, a wygrywamy z innymi dużymi miastami i że oczywiście czekamy na sukces koszykark i myślimy, że też inne gry się dołączą do tych sukcesów Lecha Poznań. Myślę, że to jest dobra okazja. Właśnie dlatego wracamy do gali, bo chcemy połączyć wyróżnianie super seniorów, czyli naszych wspaniałych seniorów zasłużonych dla poznańskiego sportu, a jednocześnie honorować stypendystów, którzy w tej chwili osiągają fantastyczne rezultaty. Myślę, że połączenie tego to jest właśnie to, o co chodzi. Tak? Mamy całe środowisko, pełna sala, wszyscy biją brawo. To jest to.
Jednym tchem, 28 osób, wielkie brawa.
Jedną ze stypendystek miasta Poznania Martyna Jelińska z AZS-u AWF-u Poznań. To chyba duża radość, duże docenienie, że miasto o tobie pamięta, że miasto nagradza.
Nie, no to jest zawsze coś cieszy, jak ktoś doceni zeszły rok, to że właśnie przez cały rok się staramy i zdobywamy to, na co nas w tym roku najbardziej stać. No ja się bardzo cieszę się, że w końcu udało mi się być, bo zawsze jestem gdzieś na wyjazdach, więc no nie byłam jeszcze na samej gali. Super atmosfera i tym bardziej jak jestem, to czuję to, że doceniają sportowców.
Jaki to był rok dla ciebie, ten 2025? Robiłaś sobie gdzieś tak pod koniec roku takie podsumowanie, czy ty raczej nie z tych, które tak wszystko podsumowują?
Nie, no podsumowuję sobie oczywiście. No był ciężki, bo to był rok po igrzyskach, więc też trochę było takich kontuzji, trochę już było zmęczenia, więc ciężki był to rok. Teraz powoli wracam. Właśnie wyleczyłam już do końca to, co tam mnie bolało, więc zdrowa i z po prostu z czystą kartą wchodzę na nowy sezon.
Jeden z super seniorów poznańskiego sportu, wyróżniony podczas tej gali, pan Zbigniew Stępniak. Panie Zbigniewie, dla pana to chyba takie osobiście też wyróżnienie, że miasto docenia, że miasto pamięta o tym, co przez wiele lat w koszykówce udało się osiągnąć?
Zdecydowanie, tak. To jednak jest niesamowite przeżycie tutaj stanąć wobec takiej publiczności. No ja przecież ponad pół wieku działam w sporcie, działam jeszcze trochę, także to dla mnie no bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa.
Kiedy pan zaczynał tę swoją przygodę jako, powiedzmy, działacz, jako sędzia, tych funkcji zresztą po drodze było całe mnóstwo. Pan myślał o tym, że to się tak wszystko potoczy, czy to była spontaniczna decyzja i wtedy pan w ogóle nie planował tak sobie tej ścieżki kariery?
Nie. Ja zaczynałem jako młody chłopak, generalnie grałem koszykówkę i potem po prostu już byłem sędzią. Zdałem kurs, no i potem po kolei stopnie zwyż w sędziowaniu, ale też już potem w tej działalności takiej czysto jakby społecznej. Przecież byłem wiele lat, byłem przewodniczącym Wydziału Gier. Przecież byłem ponad 15 lat, byłem wiceprzewodniczącym tutaj Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Działałem też w Polskim Związku, także ja oczywiście wtedy nie myślałem, ale to tak jak życie. No, czym więcej, no to tych różnych elementów się pojawia też potem coraz więcej.
Nie zapytam, czy łezka się pojawiła, ale lekkie wzruszenie było, kiedy pan odbierał to na scenie?
Może nie łezka, ale wzruszenie było, to naprawdę. To jest przemiła rzecz, tu móc stanąć tak po kolei, jak wywołują te nazwiska i powiedzmy takie znakomitości obok, a ja stoję między nimi, to miła, bardzo miła sprawa.
Komentarze po gali sportu poznańskiego zbierał Dawid Cytrowski. Wśród stypendystów miasta m.in. znakomite kajakarki Martyna Klat i Dorota Borowska. One także faworytkami rozstrzygnięcia kolejnego plebiscytu Głosu Wielkopolskiego. Już najbliższy czwartek dowiemy się, jak będzie wyglądać czołówka rywalizacji w ramach tego plebiscytu na najlepszych sportowców naszego regionu i trenera w Wielkopolsce w 2025 roku. A skoro jesteśmy przy kajakarstwie, po piosence wrócimy właśnie do tej dyscypliny, choć tym razem pod dachem.
Jesteśmy na mistrzostwach cigach na ergometrach kajakarskich. Także ogromne zaangażowanie sędziów, wśród nich także Jakub Pisz. Poprawia pan właśnie ten ergometr, które od tych ergometrów wieślarskich, często używanych w siłowni, trochę się różnią, prawda?
Tak, zgadza się. Są dość inne, bardziej statyczne na pewno. Łatwiej jest wypaść w ergometru takiego, gdyż jest on węższy. Nie siedzi się, szczególnie tutaj ergometry kanadyjkowe.
Patrzymy, za chwileczkę kolejna konkurencja. Nadzoruje pan sędzia zawodnika. Pozycja startowa. Na co pan zwraca podczas sędziowania tutaj uwagę?
Żeby zawodnik nie wykonał ruchu przed startem, żeby bęben maszyny był stał, nie był w ruchu.
I tutaj można oglądać fajną technikę już.
No tak, aczkolwiek technika na ergometrze trochę się różni od techniki pływając na wodzie.
Czym?
Inny ruch wiosła jest tutaj, imitacja tego, że jednak nie ma oporu wody i też prowadzenie wiosła w stosunku jest ograniczone w pewnym stopniu linką.
Tutaj oglądamy akurat Kanadyjki, no to wiadomo, to jest to płynięcie w pozycji klęczącej na takiej specjalnej ławeczce. To jednak jest dobra, taka sucha zabrawa do później treningów na wodzie?
Myślę, że bardzo dobra, najlepsza jaka jest możliwa w takim sezonie jak teraz, obecnie zimowym.
Mistrzostwa Polski w wyścigach na ergometrach kajakarskich. Szef wielkopolskich kajaków, pan Ireneusz Pracharczyk. Panie prezesie, znowu impreza z liczbą wieluset uczestników, prawda? Od seniorów po różne kategorie wiekowe.
Organizujemy 7. Mistrzostwa Polski na ergometrach. Organizatorem jest Polski Związek Kajakowy, współpracujący, wspierający Wielkopolski Związek Kajakowy. Mamy ponad 400 uczestników, jest to rekord. Od młodzika do seniora i zawody na razie przebiegają bardzo dobrze.
No właśnie, ostatnio dobry czas polskich kajaków, a więc no może to jest też nadzieja. Myślę także o kajakarstwie górskim i Klaudii Zwolińskiej, ale także o Martynie Klat, Ani Pułaskiej, o polskich sprinterkach kajakowych. Sądzi pan, że to na zainteresowanie kajakami wśród młodych ludzi może się przełożyć?
Ja myślę, że tak, że mówią, że to niszowa dyscyplina, ale kajakarstwo uprawia ponad 2 miliony ludzi z turystami, supami, polo, górskie, smocze łodzie, prawda, klasyczne, tak jak my uprawiamy, że jest to naprawdę kajakarstwo w Polsce jest bardzo, bardzo popularne.
Pierwsze miejsce Emilia Ostrykę, drugie miejsce Donald trzecie miejsce Artem Waszenko. Juniorzy młodsi szykują.
Jeszcze mocno zdeszany zawodnik poznańskiej Warty, przedstaw się.
Antoni Śledzianowski jestem.
Na drugim miejscu zakończyłeś się ten bieg eliminacyjny tutaj na ergometrach. Różni się to mocno od ścigania na wodzie, co?
Głównie liczy się tu siła. Nie, no, postarałem się, rozłożyłem dobrze siły. No i sam efekt.
Powiedz mi, dlaczego postawiłeś się na Kanadyjki, na trenowanie tej konkurencji kajakarskiej? Jak to się zaczęło?
Koledzy zaczęli trenować, ja poszedłem z nimi, no i jakoś to poszło dalej. Liczy się tu technika, siła. Trzeba trenować na siłowni, biegać. Trzeba wszystko połączyć, aby osiągnąć sukces. Czasem nawet dwa razy dziennie. Trzeba dużo trenować.
Sportowe jakieś marzenia? Bo jesteś na razie juniorem młodszym.
Może coś wygrać na Mistrzostwach Polski.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Kajakarskie emocje czekają nas w tym roku na Jeziorze Maltańskim. Oczywiście rozmawiamy o końcówce sierpnia, ale no środowisko sportowe, myślę, już powoli tym żyje, patrząc na kalendarz imprez sportowych tutaj właśnie w stolicy Wielkopolski. A skoro kajaki, sekretarz generalna Polskiego Związku Kajakowego, także działająca w Światowej Federacji ICF, pani Jolanta Rzepka, ten kajakarski świat tutaj zjedzie, to wielkie święto także dla polskich kajaków, prawda?
Zgadza się. Jest to pierwszy etap kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, więc bardzo ważny start, dlatego będziemy widzieć niemal wszystkich medalistów ostatniej olimpiady, tak więc ostatnich Igrzysk Olimpijskich, tak więc jest to bardzo ważny sprawdzian, nie tylko dla nas, dla ekipy polskiej, ale też dla całego świata, dlatego spodziewamy dużą frekwencję, mnóstwo państw i wszystko, miejmy nadzieję, że będzie to rekordowa frekwencja na tych mistrzostwach.
Ostatnio znakomita opinia o polskiej kajakarki, wzmocniona tym zwycięstwem kajakarki górskiej, co prawda nie sprinterki Klaudii Zwolińskiej w plebiscycie Przeglądu Sportowego, bardzo wysoka lokata także dziewczyn sprinterek, naszych multimedalistek Martyny Klat i Ani Puławskiej. To znaczy, że dla kajaków, jak powiedziałem, czas dobry.
Bardzo dobre. Nie było jeszcze nigdy tak historycznych wyników, jakie mieliśmy w zeszłym sezonie. Tak jak pan wspomniał, złote medale w konkurencjach olimpijskich, 3 medale w konkurencji slalomowych, również w konkurencjach olimpijskich. Fantastyczny czas dla nas. Ale nie wszystko nie działoby się, gdyby nie dobra praca też całego zarządu z prezesem Grzegorzem Kotowiczem na czele, bo to ich praca przekłada się też przede wszystkim na wyniki, na to, co się dzieje w Polsce, ich dobre decyzje związane z trenerami, ze szkoleniem. Tak więc wszystko nie dzieje się bez przyczyny, a tak naprawdę my w Polskim Związku Kajakowym w zarządzie mamy osoby, które są właśnie też medalistami i znają ten sport od podszewki, wiedzą jak to robić i robią to doskonale.
Czyli czucie wody, czasami się mówi, u was czucie organizacyjne, tej organizacji jest sporo, bo pani ma też to spojrzenie ze Światowej Federacji ICF-u. Te wymogi, jeśli chodzi o organizatora Mistrzostw Świata, tak wracamy do Poznania, są znowu duże.
Jak najbardziej, natomiast wszyscy wzorują się też na Poznaniu. To my wyznaczamy te standardy i tak naprawdę do nas wszyscy chcą też przyjeżdżać. Dlatego też spodziewamy się bardzo dużej frekwencji, bo dla wszystkich Poznań jest bardzo przyjazny. Mamy bardzo długą historię kajakową, już od lat 90. przy pierwszych Mistrzostwach Świata. No i też dlatego te wymogi organizacyjne właśnie my stawiamy. I dlatego też moja osoba, mam okazję tworzyć regulaminy i pokazywać, jak to należy robić na świecie, na wzór właśnie Poznania.
Czyli o tej logistyce, organizacji możemy być spokojni, ale zapytam o coś jeszcze, bo tutaj nie tylko ci stricte kajakarze przyjeżdżają, przyjeżdżają także para kajakarze, bo to jest zawsze też istotny element Mistrzostw Świata, żeby osoby z niepełnosprawnościami, ale uprawiające kajakarstwo miały też szansę walczyć o medale Czempionatu Globu, prawda?
Tak, zgadza się. Mistrzostwa Świata odbywają się zarówno w sprincie, jak i w parakajakarstwie, ale my dodajemy jeszcze jedną niepełnosprawność intelektualną. U nas odbędą się wyścigi olimpiad specjalnych, które notabene właśnie Poznań zapoczątkował. Tak więc dla nas niepełnosprawność nie jest już wyzwaniem. Jest to naturalne, jesteśmy otwarci i też realizujemy politykę otwartości właśnie i włączania niepełnosprawności do sportu profesjonalnego. Tak więc my jak zawsze jako komitet stajemy na wysokości zadania. No i też parakajakarze u nas czują się bardzo dobrze na Malcie.
Tak słucham i wyczuwam wielki spokój w pani głosie, że mimo, że jeszcze te mistrzostwa się nie zaczęły, bo one, jak mówiliśmy, w ostatnich dniach sierpnia tego roku, to one będą po prostu bardzo udane.
Plany są naprawdę bardzo dobre, ale to wszystko jest podparte dobrymi rozmowami zarówno z Ministerstwem Sportu, z panem ministrem, jak też z Wydziałem Sportu w Poznaniu, jak też i w ogóle z Poznaniem. Prezydent, wiceprezydenci, wszyscy stawiają na kajaki i naprawdę to kajakarstwem Poznań żyje. I my też. Mamy doświadczony komitet organizacyjny z dyrektorem Ireneuszem Pracharczykiem na czele, który wie, co robić. Mamy bardzo doświadczony różnych też organizatorów. Wszyscy wiemy, co robić, jakie są nasze obowiązki. Realizujemy to i to już nie jest realizacja na najbliższe 8 miesięcy, ale my już to organizujemy od półtora roku, jak już tylko dowiedzieliśmy się, że mamy Mistrzostwa Świata. Tak więc to jest etap i to jest, nie jest nasz cel, bo celem jest organizacja coraz to najwyższym standardzie imprez sportowych, nie tylko międzynarodowych, ale też polskich. Więc cały świat patrzy na nas, a my spełniamy te oczekiwania. Tak jak to chociaż było przy Nadziejach Olimpijskich, gdzie wszyscy po prostu z uśmiechem na twarzy, maksymalna frekwencja, bardzo też wysoka frekwencja, bo ponad 1500 uczestników było w 2023 roku, tak więc naprawdę to pokazuje, że możemy, potrafimy, a ja jestem spokojna na zewnątrz, ale wewnątrz oczywiście jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo pracy do wykonania i to właśnie robimy.
Ten sygnał oznacza, iż w ramach audycji w sportowym rytmie rozpoczynamy magazyn Wielkopolskie Gole. Rozpoczynamy od poznańskiego Lecha, który formę przed wiosną łapie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Lechici podczas tego zgrupowania mają za sobą pierwszy mecz kontrolny w Dubaju. Zmierzyli się ze słowackim zespołem MSK Żylina. Wygrali ten mecz 2-1. Bramki dla kolejarza zdobyli w drugiej połowie Ali Golizadeh oraz Luis Palma. Przed kolejorzem jeszcze dwa mecze sparingowe w najbliższą sobotę. Później wracają już do Poznania i na własnych obiektach przygotowywać się będą do inauguracji ligowej wiosny. Ta już w ostatni weekend stycznia, mecz ekstraklasowy z gdańską Lechią, a później co chwilę jakieś spotkanie, bo wiosną kolejorza czeka rywalizacja aż na trzech piłkarskich frontach.
Konrad Witkowski, piłka nożna. Lech Poznań jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ma otwartą drogę na trzech futbolowych frontach przed wiosną 2026, czyli Liga Konferencji, zaczynając od Europy, Puchar Polski, no i to pewnie co kibiców jednak rajcuje najbardziej Ekstraklasa, czyli walka o Mistrzostwo Polski. Twoim zdaniem, na którym z tych frontów ta droga może być najłatwiejsza dla piłkarzy Frederiksena?
Nie mam wątpliwości, że w Pucharze Polski. W zasadzie Lech jest w ćwierćfinale, więc to są trzy kroki do trofeum, także no i w teorii, i w praktyce jest to droga najkrótsza, jednocześnie do europejskich pucharów, także myślę, że tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest największa szansa od lat, bo już na tym etapie też Lech był, ale sądzę, że właśnie Puchar Polski jest tym, gdzie droga do trofeum jest najkrótsza i jest taka po prostu realna.
Jeżeli chodzi o ruchy transferowe, jak je oceniasz? Na razie no, nie dzieje się za dużo. Płamen Andrejew, bułgarski bramkarz na zgrupowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i pewnie optymizmem to powrót piłkarzy tych kontuzjowanych.
Myślę, że tak. Właśnie tych zawodników, których nie było jesienią, a którzy będą dostępni dla trenera Frederiksena wiosną. Ich obecność, ich powrót to w zasadzie jak transfery. Przede wszystkim właśnie Patrick Wollemark czy Daniel Hokans. To są tacy zawodnicy, których myślę, że trener będzie postrzegał jako wręcz jak wzmocnienia. A nowy bramkarz myślę, że też jest ciekawą opcją. Pewnie Bartkowi Mrozkowi, który też zanotował, trzeba powiedzieć, dużą zwyżkę formy, przyda się rywalizacja.
Ciekawie zatem w poznańskim Lechu, ale nie tylko pewnie dla trenera Nielsa Frederiksena, ale także dla wielu kibiców powrót do zdrowia Patryka Wollemarka to niczym ogłoszenie nowego transferu. Czy szwedzki skrzydłowy jest już w pełni sił? Pytał go o to nasz reporter Dawid Cytrowski.
Czuję się dobrze, naprawdę dobrze. Oczywiście miałem za sobą długie 5-6 miesięcy, podczas których bardzo brakowało mi grania, ale teraz wszystkie testy i badania wypadają naprawdę bardzo dobrze. Moje samopoczucie jest świetne. Nie mogę się już doczekać powrotu do gry. Jak myślisz, ile czasu potrzebujesz, żeby wrócić do najwyższej formy? No, trudno jednoznacznie powiedzieć. To zawsze jest proces, to musi następować krok po kroku. Trenuję już na pełnych obrotach, ale wiadomo, mecze to trochę inna sprawa. Mam jednak nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Jak już mówiłem, czuję się gotowy na większość rzeczy. Jakie są moje oczekiwania przed najbliższą rundą? Przede wszystkim dla mnie osobiście najważniejsze jest, żeby jak najszybciej wejść do gry. Jeśli chodzi o zespół, uważam, że możemy jeszcze wiele osiągnąć. Nadal gramy w Pucharze, w Europie i w Lidze, więc czeka nas dużo meczów. Oczywiście celujemy w jak najlepsze wyniki we wszystkich rozgrywkach. Podczas twojej kontuzji sytuacja na skrzydłach i w ofensywie trochę się zmieniła. Doszło kilku nowych zawodników. Jak oceniasz rywalizację? Rywalizacja jest zawsze dobra. Nawet w zeszłym sezonie była spora, choć teraz zawodników jest jeszcze więcej. Potrzebujemy tego, żeby wzajemnie się napędzać. W piłce nożnej konkurencja zawsze była i zawsze będzie. I tak właśnie powinno być. Jaka atmosfera panuje w zespole? Jest dobra. Oczywiście przed przerwą nie spędziłem z drużyną tyle czasu, co reszta chłopaków, ale teraz moje odczucia są bardzo pozytywne. Jak na razie mamy za sobą dopiero kilka treningów, ale widać dobrego ducha zespołu. Wszyscy są wypoczęci po urlopach, panuje pozytywna energia.
Patryk Wolemark jeszcze w kadrze meczowej na spotkanie z MSK Żylina. Kontrolne się nie znalazł. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wróci już do pełnej dyspozycji, bo umiejętności ma naprawdę spore i może Lechowi podczas tej rywalizacji na trzech frontach na pewno wiosną pomóc. Do wiosny przygotowują się także wielkopolscy drugoligowcy, między innymi poznańska Warta, która na Golęcinie zmierzyła się w starciu sparingowym z Notecią Czarnków.
Mocne otwarcie tego zimowego okresu przygotowawczego przez piłkarzy Warty Poznań. Zieloni w pierwszym sparingu wygrali z Notecią Czarnków na Golęcinie aż 7-0. Trener Maciej Tokarczyk, panie trenerze, myślę, że to zwycięstwo trochę naładuje drużynę, no bo kiedy wygrywa się 7-0, to humory będą dopisywać podczas tych przygotowań.
Drużyna jest naładowana od początku i to widać w każdym treningu, w każdym pojedynczym dniu, także o takie nastawienie nie musimy się martwić i jest ono po prostu z nami obecne. To jest podstawa tego, jak wyglądamy i jak szybko robimy postępy. Liczę, że to utrzymamy, że będziemy cały czas na takim poziomie pobudzenia działać. Bardzo się cieszę, że ten mecz dzisiaj wyglądał w taki sposób, bo zawodnicy zrealizowali dużo rzeczy, które robiliśmy przez te pierwsze półtora tygodnia. To mnie cieszy, natomiast musimy dalej sobie te wyzwania stawiać i tak się dzieje, także przed nami kolejny tydzień, już rywal z troszkę z wyższej półki, bo Olimpia Grudziądz w najbliższą sobotę.
Panie trenerze, tutaj w zasadzie od pierwszych minut zupełnie zdominowaliście przeciwnika. Oczywiście to rywal z niższej klasy rozgrywkowej, natomiast no, ta przewaga, dominacja była bezdyskusyjna.
Znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, no bo jeśli szybko się zdobywa 3 bramki, my bodajże już w 12 minucie wygrywaliśmy 3-0, no to może się wkradać nonszalancja, może się wkradać delikatna taka zbyt duża lekkość w podejmowaniu pewnych działań. U nas tego nie było. Do końca zawodnicy chcieli zdobywać bramki, do końca chcieli zagrać na zero. Świetnie reagowaliśmy na stratę. Odbudowaliśmy do obrony niskiej 2-3 razy, kiedy rywal nas kontrował. Także te działania były na wysokim poziomie i tak jak mówiłem, ten mental musi być pod naszą podstawą taką i drogowskazem, który jest w każdym meczu, w każdym treningu.
To, że nie trenujecie jeszcze na własnych obiektach przy drodze dębińskiej, to mocne utrudnienie?
Rzeczywiście, no to nam zabiera troszkę czasu każdego dnia. Musimy tutaj dojeżdżać, też troszkę się czasami musimy dopasować z pewnymi rzeczami do innych, no bo oczywiście nie tylko my korzystamy z tego obiektu, natomiast zwracamy uwagę na rzeczy, na które mamy wpływ, na to nie mamy. Nasi działacze działają, żebyśmy jak najszybciej mogli korzystać z tych naszych obiektów i liczymy, że będzie to jak najszybciej.
Trener Noteci Czarnków, pan Adam Drozdowicz. Panie trenerze, 0-7, porażka na początek tych przygotowań, mina skwaszona. No to nie był najlepszy mecz, ale z drugiej strony trenerzy z reguły mówią, że nawet po tych najgorszych porażkach jest dużo wniosków do wyciągnięcia. No tych wniosków pewnie będzie bardzo dużo po tym meczu do wyciągnięcia.
Zdecydowanie tak, no wniosków na pewno będzie dużo, jak się 7 bramek traci, przy tym nie tworzy praktycznie żadnych dogodnych sytuacji. Wiadomo, że graliśmy z Wartą, która jest wiceliderem w drugiej lidze i tutaj no, różnice było dzisiaj na boisku klas, widać co najmniej jednej klasy. Natomiast, no, tak jak pan mówi, no, dużo wniosków, dużo pracy przed nami. Dobrze, to dopiero początek.
Już po pierwszej połowie 0-5, pewnie z takiego psychologicznego punktu widzenia, jak się szybko dostaje kolejne bramki, to tak morale w drużynie spada i to ciężko gdzieś się tak zmotywować, żeby jeszcze ruszyć do przodu, nawet jeżeli to tylko jasz sparing pierwszy w dodatku.
No, ta motywacja zawsze jest obniżona, jeżeli szybko tracisz bramkę. Natomiast no, tutaj no, trzeba wewnętrznie się wykrzesać z siebie jak najwięcej, żeby się przeciwstawić. No, my dzisiaj byliśmy no, zdecydowanie słabsi i tutaj te 5 bramek w pierwszej połowie nie uważam, żeby miało aż taki wpływ na to, co się dalej działo.
Warta wygrała w sparingu z Notecią Czarnków 7-0. Pomeczowe opinie, także te związane z okresem przygotowawczym obu drużyn, zbierał Dawid Cytrowski. Także inne wielkopolskie drużyny przygotowują się do wiosny. Drugoligowiec z Kalisza, KKS 1912, przegrał z Elaną Toruń 2-3 w swoim pierwszym meczu sparingowym. Trener kaliszan Damian Nowak mówi o długim 7-tygodniowym okresie przygotowawczym.
Na pewno głód widać u drużyny, przede wszystkim u ludzi, którzy mniej w zeszłej rundzie byli na boisku, a więcej byli w gabinetach fizjoterapeutów, więc to cieszy. Jeśli chodzi o pierwszy tydzień, na pewno dużo lokomocji na boisku, dużo pracy, podwójnych jednostek, wdrażania nowych rzeczy, bo wiele rzeczy zmiennych aktualnie, począwszy od sztabu, który się zmienił, więc to są nowe jakości, jeśli chodzi o pracę, więc tej pracy jest sporo, ale cieszy fakt, że możemy pracować na zielonym boisku. Tutaj duże słowa uznania dla pracowników klubu i OSIR-u, że mamy te warunki naprawdę na dobrym poziomie stworzone i z tego trzeba się cieszyć, a to powoduje, że ta praca jest przyjemniejsza. Musimy pracować cały czas tak samo, czyli cały czas musi być duża intensywność tej pracy. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby zespół był zaadoptowany do tego, że w okresie startowym jesteśmy w stanie tak samo pracować, bo to spowoduje, że nie będzie problemów z tym, żeby wytrzymać na dużej intensywności cały mecz, więc tutaj na pewno adoptujemy mocno i szybko się zawodnicy adoptują do tego, żeby ta objętość samego treningu piłkarskiego była na takim samym poziomie teraz, jak i w marcu, w maju, czy potem w sierpniu, wrześniu i tak dalej. Na pewno jest taki moment, że pierwsze tygodnie są na dużo większej intensywności i objętości przede wszystkim treningu, no bo niektóre jednostki przekraczają ponad 2 godziny, ale one są mocno kontrolowane poprzez sztab, poprzez GPS-y, więc tutaj na pewno gdzieś musi ta objętość trochę później spaść, bo musi wzrosnąć ta dynamika, musi być świeżość tego wszystkiego, żeby na ten przede wszystkim pierwszy mecz być gotowym, no bo to jest dla nas klucz. Dla nas celem jest pierwszy mecz ze Stalową Wolą i tam musimy być w 100% przygotowani do tego meczu. To nie może być trzeci, czwarty, piąty mecz, tylko pierwszy.
Tyle meldunku z Kalisza, gdzie KKS przegrał z Eleną Toruń 2-3. Także inna drużyna z Wielkopolski na tym poziomie rozgrywek, Sokół Kleczew, rozegrała mecz kontrolny, wygrywając w Łodzi z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego 4-3. Teraz o wielkopolskich trzecioligowcach. Polonia Środa Wielkopolska, która jest liderem rozgrywek po rundzie jesiennej, w wyjazdowym spotkaniu sparingowym pokonała drugą drużynę warszawskiej Legii 3-1. Wiośnie intensywnie myślą już także w rezerwach poznańskiego Lecha, bo tam również mają apetyt na wysokie miejsce w tabeli.
Drugi zespół rozpoczął swoje przygotowania 7 stycznia treningami na naszych obiektach w Centrum Badawczo-Rozwojowym we Wronkach. Po 10 dniach rozegramy już pierwszy sparing. Naszymi pierwszymi dwoma sparing partnerami będą drugie zespoły Śląska Wrocław oraz Zagłębia Lubin. W lutym również dwa sparingi z Sokołem Kleczew oraz Unią Skierniewice. Wszystko po to, żeby przygotować się jak najlepiej nie tylko do startu Betclic trzeciej ligi, ale również do startu rozgrywek okręgowego Pucharu Polski, no bo taki pierwszy oficjalny mecz to właśnie rywalizacja z Huraganem Pobiedziska. Tydzień przed startem Betclic trzeciej ligi.
Jeżeli chodzi o drugą drużynę kolejorza, trenera Grzegorza Wojtkowiaka, to zawsze są pewnie niespodzianki, bo wiadomo, że na obozie z pierwszą drużyną też przecież kilku graczy Akademii jest, a więc trzeba znowu pokombinować, żeby fajnie te przygotowanie i zgrywanie drużyny się odbywało.
No tak, zawsze mamy jakichś debiutantów na obozie pierwszej drużyny, więc tym samym ci zawodnicy z juniorów starszych muszą przejść do zespołu rezerw, żeby z nimi się przygotowywać też i wypełnić, powiedzmy, tą lukę, no ale trenerzy z Akademii współpracują ze sobą już od lat, oni znają te wszystkie procesy, więc dla nich to też nie jest zbyt duże zaskoczenie, oni wiedzą też jak trenować i jak współpracować właśnie w takich warunkach. Tym bardziej, że wszystkie nasze zespoły właśnie z tej wronieckiej części Akademii łącznie z drugim zespołem wystartowały w tego samego dnia, więc wszyscy są na tym samym etapie przygotowań.
Tego twojego nasłuchu wynika, że to będzie walka o awans do piłkarskiej drugiej ligi?
Zdecydowanie. No, nigdy tego nie ukrywaliśmy, że naszym celem jest jak najszybszy powrót do drugiej ligi. ta pierwsza runda, no były dobre momenty, bo mieliśmy 6 zwycięstw z rzędu. Awansowaliśmy też na pewien czas na fotel lidera. Ta końcówka niekoniecznie poszła po naszej myśli, no ale ta strata do liderującej Polonii Środa Wielkopolska jest na tyle niewielka. Ta trzecia liga jest na tyle nieprzewidywalna, że tutaj wszystko jeszcze może się zdarzyć. No my liczymy na to, że mocno rozpoczniemy rundę wiosenną, no i tym samym włączymy się już od samego początku do walki o drugą ligę.
Rozpoczęte przygotowania, o których opowiadał opiekujący się medialnie rezerwami kolejorza Adrian Garbiec z biura prasowego poznańskiego Lecha. Druga drużyna Lecha, bo trener Grzegorz Wojtkowiak jest na zgrupowaniu z pierwszą drużyną w Abu Zabi. Bez Wojtkowiaka piłkarze rezerw kolejorza zagrali sparing z drużyną Śląska Wrocław i przegrali z drugą drużyną Śląska Wrocław i przegrali 0-1. Lipno-Stęszew Beniaminetkę piłkarskiej trzeciej ligi miał najpierw piłkarski bal zaczynający jubileusz stulecia klubu. Później zagrał z czwartoligową Koroną Piaski mecz sparingowy i Lipno wygrało ten mecz aż 10-0.
A tak wracając jeszcze do sparingu rezerw poznańskiego Lecha, warto dodać, że w drugiej drużynie wystąpił w pierwszej połowie Timothy Uma,
defensywny
pomocnik drużyny pierwszej, który nie poleciał na zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z tak zwanych względów dyscyplinarnych.
Na zegarze za 11 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. No to jeszcze gorące informacje koszykarskie.
Koszykarskie. Dobra informacja na pewno dla sympatyków Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski, bowiem ta drużyna wygrała na wyjeździe mecz Ekstraklasy z GTK Gliwice 76-73. Nie powiodło się natomiast pierwszoligowemu zespołowi Enea Basketu Poznań, który przegrał w Łańcucie z Sokołem 77-90. I skoro jesteśmy przy tych wynikach, to jeszcze powinniśmy poinformować o końcowym rezultacie spotkania polskich szczypiornistów w meczu Mistrzostw Europy z Islandią. Niespodzianki nie było. Ostatecznie zdecydowane zwycięstwo Islandczyków 31-23.
To posłuchajmy teraz przez 2,5 minuty Elvisa Presleya i Jamesona. Cieszy nas każda sportowa inwestycja w stolicy Wielkopolski i wreszcie jest. Na pograniczu Łazarza i Górczyna powstała specjalistyczna hala do uprawiania judo. W miniony czwartek uroczyście zakończono tam pracę, a przyglądał się temu wszystkiemu nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Pachnie nowością w sali sportów walki na pograniczu poznańskich dzielnic Łazarz i Górczyn. Radosław Miśkiewicz, prezes Akademii Judo Poznań. Można powiedzieć, że doczekaliście się własnego domu?
Oczywiście, no marzyliśmy od tego od początku otwarcia tego klubu. Po 4 latach jesteśmy tutaj i cieszymy się z tego, że będziemy mieć nową salę. To co najważniejsze, największa sala judo w Polsce, więc warunki do treningu są doskonałe dla nas, do judoków.
To co jest potrzebne, żeby były te warunki?
No przestrzeń, ludzie, którzy chcą to zrobić, no i zawodnicy, którzy chcą uprawiać tę dyscyplinę sportu.
A jeśli chodzi o wyposażenie hali?
No to wszystko, co jest nam potrzebne do uprawiania profesjonalnego sportu, to zabezpieczone, czyli odnowa biologiczna, zaplecze biurowe, siłownia, wszystko tej hali występuje.
Macie w swoich zasobach kadrowych, można powiedzieć, naprawdę utytułowanych i młodych zawodników, więc można tutaj wykuć medal, na przykład olimpijski?
No oczywiście, no, po to też powstał klub od początku i ta sala po to, żeby pomóc, żeby zrobić ten medal olimpijski.
Ma swój dom Akademia Judo Poznań, jest sala sportu walki, ale trzeba pamiętać, że ta sala powstała przy zespole szkół przy ulicy Jarochowskiego w Poznaniu. Tomasz Woźniak, dyrektor. Ta sala także uczniom waszej szkoły będzie służyła.
Dzień w tej hali będzie wyglądał w ten sposób, że od godziny 7:10 rozpocznie się już lekcja oddziału Mistrzostwa Sportowego Judo. Taka klasa w tygodniu ma 12 godzin treningu, a po godzinie 15:30 zajęcia klubowe będą odbywały się dla Akademii Judo. Oczywiście, jeżeli najlepsi zawodnicy klubu będą potrzebowali tego porannego treningu, skorzystać z siłowni. Mamy tutaj wypracowane porozumienie, aby jak najlepiej wspierać Akademię Judo w wychowywaniu przyszłych olimpijczyków, bo taki jest nasz cel, że zaczynamy tą piramidę szkolenia od szkoły podstawowej nr 69, klub Akademia Judo, LOMS i wierzymy, że w końcu Poznań doczeka się medalistów na tym najwyższym poziomie.
Wszyscy się powinni pomieścić, bo ta sala jest naprawdę spora. Ta mata podzielona na 4 tatami, są takie kotary, tego w radiu nie widać, ale musimy to trochę Państwu opisać, pozwalają te kotary podzielić tę salę, że naprawdę jest tutaj miejsca sporo.
Tak, mamy cztery sektory, można tak obrazowo powiedzieć, że tak naprawdę cztery boiska do siatkówki, na których judocy mogą ćwiczyć. Nikt w Polsce nie ma tak wielkiej powierzchni do uprawiania sportów walki i dodatkowo tak amortyzujące upadki. Także cieszymy się, że takie rozwiązanie zostało wprowadzone, bo to powoduje, że intensywność tego treningu jest zwiększona i można lepiej te elementy techniczne wypracować, bo najważniejsze, aby w tym młodym pokoleniu przełamać pewien rodzaj strachu. I tutaj właśnie taka nawierzchnia też to pozwala wykonać. Judo przede wszystkim i na pierwszym miejscu, ale my już możemy powiedzieć jako szkoła, że również oddziały gimnastyczne, te swoje podstawowe treningi również będą miały na tej hali, także to pokazuje, jak ta podłoga jest uniwersalna. Lekcje wychowania fizycznego również będą się tutaj odbywać. Naszym najważniejszym zadaniem jako szkoły jest zaszczepić tą pasję sportu, a kluby mają nas wesprzeć w ramach systemu młodzieżowych centrów sportu miasta Poznania, aby tą pasję rozwijać i zdobywać punkty w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. A jak wiemy, miasto Poznań jest na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji.
Cieszymy się, że znakomity obiekt dla uprawiania judo znalazł się, wreszcie został otwarty w stolicy Wielkopolski. A co na antenie Radia Poznań? Najbliższe informacje sportowe jeszcze dzisiaj po godzinie 22 w takim fleszowym ujęciu. Później jutro rano 6.15 i 7.15. We wtorek o 19.15 sportowa arena, audycja na żywo. Tym razem o męskim reprezentacyjnym hokeju na trawie z przedstawicielami wicemistrzów Europy. Trener selekcjoner Dariusz Rachwalski i najlepszy bramkarz Czempionatu Starego Kontynentu Mateusz Powiełkowski będą gośćmi w naszym studiu. Czwartek 17.40, kolejne wydanie piłkarskiego magazynu Kolejarz. Na transmisję poczekamy do 28 stycznia, wtedy na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia bezpośrednia relacja z kolejnego meczu znakomicie spisujących się ekstraklasowych koszykarek Enei AZS Politechniki. Kolejne trudne starcie, bo przyjadą zawodniczki AZS-u UMCS Lublin, to 28 stycznia. A Wojtek już wspomina, że 31 stycznia o 20.15 zameldujemy się na antenie Radia Poznań prosto z bułgarskiej, z premiery wiosennej części rozgrywek futbolowej PKO BP Ekstraklasy, bo to będzie mecz Kolejorza z Gdańską Lechią. Ale kalendarz nieubłagany. Nadal mamy niedzielę, 18 dzień stycznia.
I skoro Krzysztof wspomniał o dobrym występie zespołu Enea ZS-u Politechniki Poznań, to przypomnijmy, koszykarki trenera Wojciecha Szawarskiego dziś wygrały na wyjeździe z mistrzyniami Polski VBW Gdynia 78-71. Także komplet punktów na koncie koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski, którzy w męskiej ekstraklasie pokonali w Gliwicach GTK 76-73. Nie powiodło się natomiast pierwszoligowej ekipie koszykarzy Enea Basketu Poznań. Przegrała ona na wyjeździe z Sokołem Łańcut 77-90. Co poza ligowymi parkietami, niestety druga porażka polskich piłkarzy ręcznych podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się w Danii, Norwegii oraz Szwecji. Dzisiaj biało-czerwoni ulegli Islandii 23-31. Kasper Tomczak wywalczył 12 miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Słoweniec Domen Preutz. Kolejne pozycje na podium zajęli Japończyk Ryo Kobayashi i Austriak Daniel Trofenik. Dwa medale wywalczyły polskie drużyny w ostatnim dniu zakończonych w holenderskim Tilburgu Mistrzostw Europy w short tracku. Srebro zdobyła nasza sztafeta mieszana, brąz sztafeta męska. A polskie hokejistki na trawie zakończyły na 8 pozycji halowe Mistrzostwa Europy w Pradze. W ostatnim meczu turnieju przegrały ze Szwajcarią 3-4. W finale Niemki wygrały z Czeszkami 5-2.
To było dzisiejsze, styczniowe, 18 dokładnie, wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Program zrealizował Paweł Kratkowski, audycję przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.